wieczór Państwu. Proszę Państwa, przed momentem zagrał dla Państwa zespół Cafe Jazz Event Krzysztof Marek klarnet, Antoni Turkowski piano i Ryszard Słowicki instrumenty perkusyjne. Proszę Państwa, mam nadzieję, że zespół muzyczny wprowadził Państwa w atmosferę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, o atmosferę lat 50. i początkach polskiego jazzu, bo dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o początkach polskiego jazzu, a moim gościem jest pan Igor Mertyn. Dzień dobry, panie Igorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pan Igor przyjechał do nas z Łodzi i jest osobą wyjątkową, ponieważ będziemy mieli pokaz filmu niebawem, filmu i jakby rozmowa z panem Igorem jest takim wprowadzeniem do tego pokazu. Film właśnie mówiący o początkach polskiego jazzu po II wojnie światowej na zawsze melomani. Pan Igor Mertyn jest scenarzystą tego filmu i właśnie o początkach tego polskiego jazzu w latach 50. dzisiaj sobie poopowiadamy. A nie było łatwo, panie Igorze, prawda? Panie Igorze, przejdźmy już może do naszego głównego tematu. Zespół Melomani to jest zespół jazzowy, który został założony na przełomie roku 1900, powstał na przełomie roku 1950-51 w Łodzi. Z inicjatywy Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, z którym pan miał przyjemność porozmawiać. I chyba na tej bazie powstał właśnie scenariusz do tego filmu.
Po pierwsze, to tak, faktycznie jestem autorem scenariusza, ale też producentem tego filmu. I to było moje zobowiązanie w stosunku do zespołu Melomani.
Chciałabym, przepraszam, powiedzieć, że Instytut Pamięci Narodowej jest również współproducentem.
Tak, oddział łódzki jest współproducentem tego filmu, co nas bardzo ucieszyło, bo faktycznie dużo materiałów, dużo dokumentów mieliśmy, między innymi pracy, którą wykonywaliśmy w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Czy ten zespół powstał na przełomie, jak podają niektóre źródła, 50, 51 lub 52, to jest odwieczna zagadka. To jest tak jak z filmem, klasycznym filmem Akiro Kurosawy Rashomonem, gdzie mamy kilka punktów widzenia i tak samo było i tak samo jest z historią melomanów. Ja osobiście przyjaźniłem się z Andrzejem Idonem Wojciechowskim, trębaczem zespołu Melomani, późniejszym dziennikarzem jazzowym, ale też prezesem oddziału łódzkiego Związku Jazzowego. Z kolei profesor Sobociński, czyli Dentox, perkusista zespołów Melomani, był profesorem w szkole filmowej, stąd miałem możliwość rozmowy z profesorem i dyskusji. Co prawda oczywiście profesor miał głównie zajęcia na Wydziale Operatorskim. Ja drugi kierunek w szkole filmowej kończyłem z kolei organizację produkcji sztuki filmowej. W związku z tym te kontakty moje były bardziej kontaktami takimi towarzyskimi, można tak powiedzieć, a nie mistrz uczeń. Miałem też kontakt z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem i mam kontakt do dzisiaj z Antonim Studzińskim. To był też muzyk melomanów, zespół Melomani, który dotarł do nich w 50. bodajże 4. albo 6. To też nie do końca się udało ustalić. Natomiast nigdy nie miałem możliwości oczywiście porozmawiania z Andrzejem Czaskowskim, pianistą, no genialnym pianistą zespołu Melomani. Nie miałem też okazji więcej porozmawiać z Witkiem Kujawskim. To był kontrabasista, który zmarł w 2001 roku. Ja dosłownie rozmawiałem z panem Witoldem przez jakieś 15-20 minut, gdzie wtedy jeszcze w ogóle nie było pomysłu, żeby ten film kręcić. No i oczywiście nie miałem możliwości porozmawiania z Krzysztofem Komedą Trzcińskim, który wtedy, kiedy grał w zespole Melomani, jeszcze nie był komedą. Tu jest taka charakterystyczna sprawa, że każdy z tych członków tego zespołu miał jakąś ksywę. Andrzej Wojciechowski miał właśnie ksywę Idon, Witold Sobociński, profesor miał ksywę Dentox, No, do Dusia Matuszkiewicza mówiono Duduś, ale to przyszło prawdopodobnie nawet nie z Krakowa, a co jest zabawne, z Jasła, bo to też jest długa droga Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, zanim dotarł w ogóle do Łodzi. Andrzej Trzaskowski nie mógł mieć ksywy, ponieważ był hrabią, jak to mówili melomani. A poza tym Andrzej Trzaskowski był w tym środowisku już wtedy uznawanym za osobę z historią, z legendą. Ponieważ o tym się nie mówi, też niewiele osób wie, ale Andrzej Trzaskowski między innymi dlatego nie dostał się do szkoły muzycznej, dlatego musiał wyjechać, może to i dobrze, bo wyjechał do Łodzi, tutaj zaczął, w Łodzi zaczął pracować, grając, jak to się mówi, do kotleta w takiej restauracji Górniak. I dzięki temu między innymi zaczął grać też w zespole Melomani, a nie dostał się do szkoły, ponieważ przesiedział 6 miesięcy w więzieniu w Krakowie za głupią ulotkę, taką, dzisiaj można powiedzieć głupią ulotkę, wtedy to była poważna sprawa. Otóż Andrzej Trzaskowski udzielał się w harcerstwie wtedy, tak zwanym czarnym harcerstwie, czyli nie tym komunistycznym, tylko podziemnym, i kolportowali takie ulotki, które mówiły o tym, żeby nie chodzić do kina, bo wtedy w polskich kinach grano tylko filmy radzieckie. Nie było możliwości w zasadzie zobaczyć innych filmów, jak tylko filmy radzieckie, a oni na tych ulotkach pisali, że to są filmy bardzo złej jakości, jest to chłam, żeby na to nie chodzić, że szkoda pieniędzy. I za to właśnie przesiedział 6 miesięcy. Z dokumentacji Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że nie wydał nikogo, nie wsypał całej tej grupy, która kolportowała te ulotki i w ogóle produkowała. No ale właśnie po pierwsze dostał wilczy bilet i nie mógł zdawać na żadną uczelnię, musiał podjąć pracę. A po drugie, no 6 miesięcy to nie jest mały okres, gdzie za taką rzecz się zostaje uwięziony. I to się zaczęło tak skupiać, że oni zaczęli ściągać do Łodzi w 49. Bo Jerzy Duduś Matuszkiewicz, to jeszcze powiem, Jerzy Duduś Matuszkiewicz dostał się do szkoły filmowej na wydział operatorski. Witold Sobociński wtedy również, i to jest 49. Andrzej Wojciechowski już wtedy zaczynał grać jazz i zaraz w 49 właśnie pojawił się, właściwie 49, 50 pojawił się Witek Kujawski w Łodzi i Andrzej Trzaskowski.
No tak, bo mówiono, że to właściwie to jeszcze nie był zespół, tylko klub miłośników. Klub miłośników muzyki rozrywkowej Melomani.
Tak.
Dopiero potem zawiązali się jako zespół. To był pierwszy zespół jazzowy w Polsce.
Tak, to był pierwszy zespół, prawdziwy zespół jazzowy.
Powiedzmy, tak, bo to jest ważne. I to nie, te czasy nie były łatwe, bo jazz był zakazany wtedy. A zaczęło się podobno od paczki.
Tak, zaczęło się od paczki, bo trzeba tutaj też historycznie do tego podejść, bo mamy sierpień bodajże 48 roku, ja spojrzę się upewnie, ale chyba 48, kiedy była konferencja na zamku w Łagowie. I to wtedy, proszę Państwa, był ten słynny referat odczytany przez ministra Sokorskiego. Ja sobie pozwolę go tutaj zacytować, specjalnie wybrałem dla Państwa. I ten cytat brzmiał tak, proszę mnie później nie pytać, o co chodzi. Początkowo głęboki, jeszcze przejmujący pesymizm Strawińskiego, Debussy, Ravela czy Szymanowskiego przechodzi w miarę pogłębiania się kryzysu ustrojowego formalistyczną żonglerkę, groteskę dodekafanistów, snobistyczne kultywowanie dysharmonicznego jazzu. O co chodzi? Nie wiadomo, o co chodzi. Ja myślę, że piszący te słowa pan Sokorski, minister, wówczas minister kultury, wiceminister kultury, on też do końca nie wiedział, o co chodzi, ale generalnie problem polegał na tym, że to wtedy stwierdzono, że jazz jest muzyką imperialistyczną i wrogą systemowi. Właśnie podczas tego zjazdu w Łagowie. I wówczas zaczęto tak naprawdę ludzi grających jazz albo ludzi interesujących się jazzem, słuchających jazzu, piętnować. I to, bo nawet to przecież w szkole filmowej w 50 roku czy 51 trwały całe zebrania, którymi przewodził jeden ze znanych reżyserów, który mówił o tym, a że Gruza nosi żółte skarpetki, a że Duduś Matuszkiewicz ma za krótkie spodnie, a że Wojciechowski z Sobocińskim to mają jakieś dziwne berety i to są tacy bikiniarze. To
właśnie, styl bikiniarski.
Tak. W związku z tym od momentu tego zjazdu zaczęła się nagonka. Natomiast zupełny przypadek sprawił to, że do Łodzi wraz z paczkami żywnościowymi przez Czerwony Krzyż przyszła paczka z amerykańskiej Imki. I ta paczka nie zabierała żywności, tylko czysty soft power. 120 płyt klasyki jazzu, amerykańskiego jazzu, plus jeszcze adapter. Ten adapter był nowoczesny, z głośnikami. I to posłużyło za stworzenie przez Janusza Cegiełłę, nieżyjącego już animatora kultury i wielbiciela jazzu, żeby stworzyć Hot Club Melomanii, gdzie ludzie mogli przychodzić do tego klubu, do tego miejsca i słuchać tych płyt, chłonąć tą amerykańską muzykę i słuchać ją na świetnym odtwarzaczu. W momencie, kiedy władza zaczęła przykręcać śrubę, Imka została zamknięta, klub musiał ulec likwidacji. Przyszło dwóch aktywistów Związku Młodzieży Polskiej i 120 płyt Gershwina, Ellie Fitzgerald, tam była jedna z pierwszych płyt Milesa Davisa, bo to są te lata, kiedy Miles Davis zaczynał. Kanta Bassiego, Thelonousa Monka, tam był nawet taki pianista z okresu ragtime'u, Scott Joplin. No to początek w zasadzie jazzu, żeby jeszcze państwu, Artie Shaw, no generalnie same największe nazwiska jazzu amerykańskiego i te 120 płyt zostało potłuczonych. Ja pamiętam, że Andrzej Wojciechowski, jak o tym opowiadaliśmy, jak już zaczynaliśmy przychodzić do pisania scenariusza w 2015-16 roku, to mówi, że oni przez tydzień, dobry tydzień pili. Jak ja się spytałem profesora Sobocińskiego, mówię, panie profesorze, to prawda? A pamiętam, że profesor Sobociński tak popatrzył na mnie, złapał się za jakąś tam część ciała i mówi, no niestety. Ale faktycznie 120 płyt zostało potłuczonych, gramofon został ukradziony, do dzisiaj nie wiadomo kto to zrobił, kto ukradł. Jeden z takich kacyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo to taka, chyba tak było jakoś po którymś momencie, który w tamtych czasach już działał, był młodzieżowy, był leciwy i ktoś go się spytał, skąd się to wzięło, kto miał taki pomysł, kto wydał tą decyzję, żeby zniszczyć te 120 płyt. No przecież to jest niesamowita rzecz, tak? W części te płyty były szelakowe. On powiedział, że taka rzecz nie mogła mieć miejsca, co po prostu rozbawiło wszystkich. No ale tak to się stało. I w każdym bądź razie na początku był klub, Hot Club Melomanii. Oni grali razem, to znaczy Andrzej Wojciechowski, Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Witold Sobociński. Wtedy już dochodził Witold Kujawski i za chwilę pojawiał się Andrzej Trzaskowski, a później Komeda. I ludzie to bardziej kojarzyli z klubem muzycznym i generalnie to warszawskie środowisko jazzowe nazwało ich melomanami. Tak do nich przylgnęło to, no bo wiadomo było, że oni są z tego miejsca w Łodzi, gdzie grano i odtwarzano muzykę jazzową. Stąd ta nazwa, taka nietypowa, prawda, jak dla takiego zespołu jazzowego. No meloman to zawsze myślimy, że to jest ktoś wykwintnie ubrany, ładnie idzie do filharmonii, a tu raptem jeden z takich pierwszych zespołów jazzowych, no trochę bikiniarski, założony przez członków szkoły filmowej w dużej mierze, nazwał się nazwą właśnie melomani.
To był ten czas, nastał ten czas tak zwanych katakumb, tak? Systemowo zwalczany w PRL-u. Gdzie oni grali?
To ja tutaj poproszę tutaj pana z reżyserki, żeby nam pokazał dosłownie 2 minuty, nawet mniej, takiego filmu Akademicka Łódź, Czerwona. To jest mało pokazywany film dokumentalny. Zobaczmy. Z archiwum Łódzkiej Szkoły Filmowej. Poproszę bardzo.
W 1945 powstało w Łodzi 11 wyższych uczelni, w których studiuje obecnie 16 tysięcy młodzieży. Grywa Związek Akademickiej Młodzieży Polskiej. Oto świetlica przy zarządzie okręgowym ZAMP w Łodzi. Codziennie zbierają się zampowcy, żeby uczyć się czytać prasę przygotowywać materiały do referatów, pogadanek i prelekcji. Panuje tu spokój i cisza. Ale w pokoju obok trwa ożywiona dyskusja. Tutaj omawia się zadania organizacyjne. W tej chwili zampowcy dyskutują sprawy związane z pierwszą konferencją okręgową, która jest wielkim wydarzeniem w życiu organizacji. Konferencja okręgowa to podsumowanie wyników długiej, wytężonej pracy, to wytyczenie konkretnych zadań na przyszłość. Stała się ona prawdziwym świętem akademików Czerwonej Łodzi. Na gmachach wszystkich wyższych uczelni pojawiły się flagi i transparenty witające konferencję. A oto gmach ogniska, w którym odbyły się obrady. Już od wczesnych godzin rannych zaczęły przybywać delegacje reprezentujące wszystkie ludzkie uczelnie.
To był przed chwilą pokazany budynek IMKI, który stał się od 50 roku, nie, 49, 50 stał się właśnie Muzeum Młodzieży. I proszę sobie wyobrazić, że przez rok w tym budynku melomani czasami grywali, udając, że to jest taka muzyka biesiadna. Ale to już jest okres katakumb. Jako muzyka biesiadna, ale też bardzo często zmieniali tytuły utworów jazzowych na bardziej taką swojsko brzmiące. I no, wciskali, za przeproszeniem, czasami kit, że jest to muzyka no, nasza, polska. Nawet wymyślili taki jeden, chyba na karawanę oni wymyślili pogrzeb, że to jest tytuł Pogrzeb Robotnika. No bo karawana, karawan, to dwójka Lingtona, natomiast oni wymyślili właśnie dla oficjeli, że to jest Pogrzeb Robotnika. I tak to szło. A później przenosili się do prywatnych mieszkań i w Łodzi to był taki salon państwa Sucheckich. To były te ostatnie salony łódzkiej inteligencji z parkietami, z piękną sztukaterią, no pofabrykanckie, duże inteligenckie domy z fortepianami, a z kolei w Krakowie no to była rodzina Fensterów. Zresztą Piotrek Fenster dzisiaj jest w tej chwili kierujący piwnicą pod Baranami. W związku z tym były takie dwa główne miejsca. Czyli pierwsze to było mieszkanie państwa Suchockich, w Krakowie to było mieszkanie państwa Fensterów. W Warszawie najczęściej grali w Medyku, to było na ulicy w Kolejarzu, to było na ulicy Foksal, ale dlatego, że mieli ochronę Atoma. Atom to jest taka postać opisywana przez Tyrmanda, to był bandyta warszawski, który właśnie Tyrmand go opisał w książce Zły. Jak Państwo wiedzą, dlaczego oni mogli mieć ochronę gangstera warszawskiego? No bo gangster warszawski po pierwsze miał kontrolę nad innymi gangsterami, ale przede wszystkim miał też kontakt ze służbą bezpieczeństwa, z Urzędem Bezpieczeństwa. W związku z tym to był taki podwójny filtr i generalnie władza przymykała na to oko, że on, który był wielbicielem jazzu, to też dobrze, bo gangster, który miał taki gust muzyczny, to świetna rzecz. I dlatego się godzono na to, żeby w Kolejarzu, w klubie Kolejarza, na Foksal w Warszawie grano jazz. Oficjalnie to oczywiście była muzyka taneczna. Więc jazz, tak to się odbywało.
Jazz tradycyjny, tak grali wtedy?
To był jazz tradycyjny, chociaż to jest już ten moment, kiedy mamy taki, zaczyna być rozdźwięk między tym, co gdzieś tam już pod skórą czuje Andrzej Trzaskowski, jeszcze nie ma zespołu The Wreckers, który był prawdziwym, takim fantastycznym, wielkim zespołem jazzowym polskim, grającym jazz już nowoczesny, a Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem. No bo tak naprawdę oni się zastanawiali, no dobrze, mamy 50 rok, co mamy grać? No przecież swing, ragtime to już są zamierzchłe czasy, tak? No bo to są młodzi ludzie, no to jak coś się grało 10-15 lat wcześniej, no to już jest trochę prehistoria. A z kolei Andrzej Trzaskowski mówi, no trzeba to zmienić, trzeba iść bardziej do przodu, trzeba iść tak z duchem. I to było, i gdzieś to później było to słychać w tych ich utworach, w tych, których oni grali, bo oni bardzo często przecież grali przede wszystkim nie swoje utwory, tylko standardy jazzowe, bo swoich kompozycji raptem mieli dwie, a właściwie to były kompozycje Andrzeja Trzaskowskiego, ale można powiedzieć, że to już były takie początki jazzu nowoczesnego. Oni już tą improwizację uprawiali naprawdę na wysokim poziomie.
Gdzieś spotkałam, że ta improwizacja właśnie pojawiła się, czyli jakby przejście z tego jazzu standardowego do jazzu nowoczesnego, to był ten moment festiwalu w Sopocie. Że no. Oni tam nawet, bo była parada muzyków i melomani też brali udział w tej paradzie i taki zaimprowizowali pogrzeb. I to miał być taki jak kondukt żałobny, że chowają w ten sposób jazz tradycyjny i przechodzą do jazzu nowoczesnego. Gdzieś tak to się spotkałam z taką...
Znaczy, generalnie pierwszy festiwal międzynarodowy jazzowy w Sopocie to jest 56 rok, a oni już tak trochę wcześniej zaczęli grać jazz nowoczesny. Poza tym no, już w zasadzie od 55 można powiedzieć, albo nawet i końcówki 54, to mamy już w tym momencie coraz większy rozkwit kompozycji komedy. Bo przecież Krzysztof Komeda-Trzciński zaczął z nimi grać w 50 roku, 52, przepraszam. Zaczęło się od Ustronia Morskiego, czyli zachodnie pomorskie. Oni tu przyjechali na 2 miesiące na kontrakt, pierwszy swój profesjonalny kontrakt, żeby grać do Kotleta. Ale tak się złożyło, że tak naprawdę melomani napędzili przez 2-3 lata modę na Ustronie Morskie. Bo proszę sobie wyobrazić, że do Ustronia Morskiego prócz melomanów w tym składzie z Komedą przyjechał za nimi Jerzy Gruza, czyli późniejszy reżyser między innymi 40-latka, czy też takiego fantastycznego filmu Dzięcioł, ale też przyjechał Andrzej Munk, czyli wybitny polski reżyser, między innymi twórca Człowieka na torze, czy Eroiki. Przyjechał Eliade, to był rysownik z Krakowa. Przyjechał też Skarżyński, to wtedy była taka alfa i omega jazzu, ale z drugiej strony Skarżyński robił świetne scenografie. Między innymi, jak Państwo oglądali rękopis znaleziony w Saragoście mistrza Hasa, to między innymi Jerzy Skarżyński ze swoją żoną robili ręcznie praktycznie część tej scenografii. Przyjechał też Putrament, który przecież oficjalnie to był taki socjalistyczny bon vivant i socjalistyczny pisarz, który przecież oficjalnie nie znosił jazzu i nie lubił jazzu, ale za melomanami przyjechał do Ustronia. No i co? No i melomani po prostu zwiększali konsumpcję dorsza. To były czasy, kiedy mówiono jedźcie dorsze i tak dalej, gorsze. I to był ten moment, kiedy oni zaczynali już iść w kierunku takiego jazzu nowoczesnego. A z tym pogrzebem w 56 to generalnie wymyślono taką rzecz, że na pudełku od pożyczonego wibrafonu do zespołu sekstety Komedy przyłączono klepsydry z pogrzebem polskich szlagierów typu Wiśniowy Sad. Nie wiem, czy to już jest ten okres, może Państwo będą wiedzieli. Cicha woda, dobrze mówię? Cicha woda, brzegi rwie. Nie pamiętam, kto to śpiewał już w tej chwili. To w każdym razie w 56 oni na pudełku, opakowaniu od wibrafonu nieśli jako klepsydry, jako trumnę taką symboliczną, pogrzeb polskich szlagierów. Nie jazzu tradycyjnego, tylko szlagierów. Polskich szlagierów, takich, które grano w radio, polskim radio. Ponieważ no jazz, no nie można było jazzu po prostu w radiu puścić. Oni przede wszystkim, jak opowiadali, to słuchali jazzu albo poprzez przemycone płyty do Polski, albo też poprzez łapanie fal gdzieś tam Radia Luksemburg, które faktycznie grało amerykańską muzykę, między innymi z baz wojskowych. Tak.
No właśnie, a przejdźmy może do tego Sopockiego Festiwalu w 56 roku. A tam też ciekawe to było, bo to strasznym zainteresowaniem cieszył się ten festiwal. Tam jechały pociągi, wypełnione pociągi po brzegi. To był pierwszy festiwal jazzowy w Sopocie, tak? Zgadza się?
Zgadza się, to był pierwszy festiwal jazzowy, bo wcześniej oczywiście mieliśmy tyrmandowskie jam session lub też
Zaduszki krakowskie,
ale to były jednak imprezy zamknięte. One były robione na przykład przez korporacje literackie. Kisielewski organizował bardzo często takie spotkania razem z Bruno Miecukowym, seniorem. Natomiast pierwsza otwarta impreza, gdzie faktycznie mogli przyjechać młodzi ludzie z całej Polski, to jest festiwal jazzowy w Sopocie. Ale to też sprzyjały temu pewne okoliczności historyczne i polityczne. No, po pierwsze, nie żyje Stalin. To już jest 56 rok. Nie żyje Bierut. Bierut zmarł dokładnie rok później po Stalinie. To chyba Zofia Naukowska napisała, że jaką to trzeba być sużalczą mędą, żeby zemrzeć dokładnie rok po swoim idolu. To jest też taka historia z Józefem Światło, wysokim urzędnikiem Urzędu Bezpieczeństwa, który uciekł przecież i zaczął opowiadać o pewnych kulisach. Ale też to jest ten moment, kiedy Gomułka wychodzi z więzienia. Idzie odwilż. Ludzie myślą, że będzie lepiej. Znowu, że tak powiem, Katowice wróciły do swojej pierwotnej nazwy. Już nie nazywały się Stalingradem, bo taki był epizod w naszej historii niestety. No i jest walka między dwoma środowiskami, tak zwanych natolińczyków i puławiaków. Dwóch koterii politycznych PZPR-u, które walczyły o wpływy, w zasadzie o władzę. I to był ten moment, gdzie Tyrmand z Walickim wcisnęli się jakby w ten taki moment no, chaosu i kontroli i zaproponowali, że zrobią taki festiwal dla młodzieży. Przy czym to nie był taki festiwal, jak rok wcześniej, w 55 mieliśmy festiwal młodzieży w Warszawie, gdzie najpierw były próby przez bodajże tygodnie, że przez tygodnie młodzież ćwiczyła, jak to wszystko ma wyglądać. Tutaj mieliśmy całkowicie spontaniczny ruch, bo to był barwne, kolorowe. Do tego Tyrmand wymyślił, że na platformie w stylu orlańskim będzie jechał zespół Melomani i będą grali Sweeney River, taki, który stał się później hymnem festiwalu w Sopocie, że będzie pochód składający się ze wszystkich muzyków, którzy wystąpią, czyli między innymi z sekstetu Komedy. Przyjechał taki zespół Drążek i Pięciu, Pinocchio, był jazz, John Barman Jazz, tylko że to nie do końca był ten zespół, bo tak naprawdę z tego zespołu był tylko jeden oryginalny członek, reszta osób nie dostała zgody, żeby jechać do kraju za żelazną kurtyną. Jakiś zespół pojawił się z Czechosłowacji, co też było ewenementem, bo w Czechosłowacji i w NRD to naprawdę jazz był zakazany. U nas ciągle ta niepokorna dusza polska gdzieś tam ten jazz przemycała, między innymi w filmach, ale też poprzez różnego rodzaju właśnie koncerty katakumbowe. I stąd ta nazwa Międzynarodowy Festiwal Jazzowy. Także to był ten pierwszy moment, gdzie faktycznie spontanicznie, bez żadnego przymusu pierwszomajowego czy innego, młodzi ludzie przyjechali, żeby cieszyć się tą muzyką. Do tego w przekroju ukazało się takie ogłoszenie w 56 roku, że jeżeli jesteś kobietą, sprzedaj kolczyki, jeżeli jesteś mężczyzną, sprzedaj marynarkę i przyjedź na festiwal do Sopotu. No i poza tym to był trochę też powiew zachodu, no bo wybory Miss. No to już
właśnie,
w ogóle.
Bo tam po raz pierwszy odbyły się wybory Miss Polski, tak?
Tyrmand wymyślił na przykład, że będą stoiska z wędlinami tradycyjnymi i z różnymi innymi rarytasami. To już w ogóle, no to tak jakbyśmy mieli święto muzyki jak w Nowym Orleanie, gdzie też takie rzeczy się tworzono. Ale z drugiej strony po pierwsze dziennikarze napisali straszne rzeczy na ten temat. Jeden z dziennikarzy napisał, że to jest zbydlęcenie i zdziczenie obyczajów. W ogóle to jest rozwydrzona muzyka. Inni dziennikarze pisali nie lepiej wcale. I w tym momencie jednak władza zaczęła się zastanawiać nad jazzem, ponieważ spontanicznie mogło przyjechać od 20 do 30 tysięcy osób. A to już jest dużo. To jest dużo. I to już jest poza kontrolą. I wtedy zaczęto się zastanawiać, jak to jest, przyjeżdża 20-30 tysięcy na taki festiwal, to są młodzi ludzie, są bez kontroli, nikt tego nie inwigiluje, nie sprawdza, to wszystko jest możliwe. Dlatego już w 57 był bardzo ograniczony festiwal w Sopocie, a w 58 już się nie odbył.
No, to rzeczywiście walczono. Walczono z tym jazzem. Władzy nie odpowiadał. Wracając jeszcze, bo tutaj chciałam wyjaśnić, powiedziałam Miss Polski, Miss Sopotu. Wybrana została zresztą Elżbieta Sosińska. Tam gdzieś przewrócono nawet scenę. Chyba pokaz odbywał się na dachu któregoś z domów. Tam ciekawe rzeczy się działy w tym
tak,
Sopocie.
Tak, w 56 był Sopotu, a w 57 już był Miss Polski. I w nagrodę na rejs do Kopenhagi grupa 50 osób i jak pamiętam podawała któraś z gazet z 57, chyba Głos Wybrzeża, ale nie jestem pewny, że z tej wycieczki wróciło 26 osób tylko.
Rzeczywiście. No dobrze, to mieliśmy... Bo potem już nie w Sopocie, tak? Potem mieliśmy Jazz Jambory.
To już jest później. To już jest w zasadzie końcówka, można powiedzieć, funkcjonowania melomanów. Jerzy Duduś Matuszkiewicz zawsze powtarzał, że jego taką ambicją było wprowadzenie jazzu do filharmonii. To się stało w 58, gdzie melomani zagrali w Filharmonii Narodowej i od tego momentu można mówić, że zespół już przestał istnieć. Oni się rozeszli. Zresztą rok wcześniej były dwa składy, które grały jazz. Jeden był składem grający jazz tradycyjny, drugi bardziej już jazz nowoczesny, ale 58 rok to jest ten moment, kiedy już melomanów nie ma. To już jest epoka, kiedy jest rozkwit kariery Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego. No, mamy Ptaszyna Wróblewskiego, mamy Miliana, Wosia, mamy Andrzeja Trzaskowskiego z The Wreckers. No, pojawia się już Zbigniew Namysłowski ze swoimi pierwszymi, no już troszeczkę wcześniej się pojawiał ze swoimi pierwszymi utworami z przemycaniem folku. To też była niesamowita rzecz, że do jazzu można elementy folklorystyczne wkładać, muzyki ludowej. To było bardzo nowatorskie. Pojawia się jeszcze masę innych świetnych polskich jazzmenów, bo uważam, że najlepsze, co Polska ma, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, to jazz. To jest na poziomie światowym. I to nie jest tylko moja opinia, to jest opinia po prostu ludzi z tego świata jazzowego, z całego świata. Jak gdzieś w Stanach się powie, że polski jazz, to faktycznie. To jest coś, co jest tym naszym produktem, można powiedzieć, eksportowym. I mamy fantastycznych muzyków jazzowych do dziś.
No to prawda. Aczkolwiek... Nie wiem, jak jest jak jest z publicznością, czy ten, bo jazz chyba jednak odbiór jest w takim wąskim gronie, prawda?
Dzisiaj tak można powiedzieć. No, jazz w latach 50. był muzyką buntu, co by tu nie powiedzieć. Właśnie. Po drugie był muzyką wolności. Ja pamiętam, że Ptaszyn kiedyś Wróblewski do mnie powiedział, że jazz to była taka absolutna sfera wolności. To było coś, do czego się nie dało napisać żadnej linii politycznej, ideologicznej. Nie dało się tego otabliczkować, onumerować, wymyślić pewnego rodzaju ideologii, to co było w socrealizmie. Natomiast jazz był pewnego rodzaju wyrazem buntu, sprzeciwu. Jakkolwiek to brzmiało, to ci ludzie poprzez tę muzykę wyrażali też swoje obawy, ale też wyrażali to, czego nie akceptują w nowej rzeczywistości.
Zespół się rozwiązał, a co dalej z członkami tego zespołu? Bo oni nie zakończyli swojej przygody z muzyką. Matuszkiewicz, muzyka filmowa, prawda?
No tak, no z tego zespołu wyrosły wielkie gwiazdy polskiej muzyki filmowej, polskiej muzyki rozrywkowej, ale też wielkie gwiazdy szkoły filmowej, ponieważ no, Witold Sobociński był jednym z lepszych operatorów, no nie tylko w Europie, ale na świecie. Już pomijają takie filmy jak Ziemia Obiecana czy Wesele, ale chociażby film Frantic ze świetnymi zdjęciami Witolda Sobocińskiego i jeszcze wiele, wiele innych. Natomiast pozostali członkowie, no to muzyka. No Andrzej Trzaskowski założył jeden z pierwszych zespołów takich prawdziwie nowoczesnych, profesjonalnych, z jazzem już nowoczesnym, The Wreckers. I ta jego pierwsza płyta to był przełom, a do tego jeszcze w 1960 roku do Polski przyjechał Stan Getz. To był jedyny taki koncert za żelazną kurtyną. I to właśnie Stan Getz wybrał Andrzeja Trzaskowskiego i jego sekcję do tego, żeby wspólnie zagrali. No takiego koncertu, to jest tak jakby dzisiaj jakaś taka znana gwiazda muzyki amerykańskiej, pop, powiedzmy Ariana cała, czy inne te gwiazdki, by przyjechały do Polski i powiedzieli, chcemy grać tylko z tą osobą. No Stan Getz to była taka gwiazda w 60 roku. I Andrzej Trzaskowski poszedł bardzo właśnie w kierunku jazzu nowoczesnego i on był, można powiedzieć, tak w środku tego jazzu. Bo Krzysztof Komeda-Trzciński, on momentami był gdzieś tak wokół, tak można to zobrazować, jazzu. Czasami gdzieś tam odpływał. To nie był do końca czasami jazz. Czasami Komeda to się przeradało w pewne ballady.
Nagrywał muzykę filmową, komponował do filmów Polańskiego.
No nie tylko Polańskiego.
A tam 40 filmów. Jakieś słuchałam właśnie z nim wywiadu, on taki spokojny sposób tak opowiadał i tak mówił o tym Polańskim. Nóż w wodzie to był jedyny chyba film, gdzie muzyka była typowo jazzowa. Tak powiedział. Nie wiem, czy ja nie jestem znawcą.
To poprosimy pana z reżyserki, żeby nam puścił taki film pod tytułem Dwaj ludzie z szafą. To jest trzeci film. To jest drugi, to nie ten. Ale to zostawimy, ponieważ tu jest ciekawostka. To jest film, który się dzieje w szkole filmowej w Łodzi. Rozbijemy zabawę Romana Polańskiego. Etiuda, za którą Roman Polański o mały włos nie wyleciał ze szkoły filmowej. Tutaj w tym filmie grali właśnie melomani. Oni wystąpili w tym filmie i grali. Ich można tu zobaczyć na scenie.
Jaki jest tytuł tego filmu? Jeszcze
Rozbijemy zabawę. To jest też charakterystyczny film. Proszę zwrócić teraz uwagę na te kadry. Ten z papierosem, który tam jest, to jest tak zwany caban. To był szef bandy na ulicy Targowej, ponieważ Roman Polański zaprosił, siedząc przy jednej z wódek, chociaż on nie pił alkoholu, to jest dosyć, nie pije do dzisiaj, właśnie namówił tego cabana, żeby przyszli na zabawę szkolną, na której będą grali melomani, do której muzykę przygotuje i zaaranżuje Komeda i żeby zrobili rozróbę. To chodziło o pokazanie dwóch różnych światów. Tu mamy szkołę filmową zamkniętą, dosyć elitarną i bardzo hermetyczną, gdzie w zasadzie tylko w tym kinie można było w tamtym czasie zobaczyć filmy zagraniczne, przede wszystkim kina francuskiego, kina neorealizmu włoskiego, ale też powrót do filmów niemieckich, przede wszystkim ekspresjonizmu niemieckiego, który po II wojnie światowej w Polsce był zakazany. Nie można było oglądać ani Fritza Langa, ani Murnaua, chociaż jeden i drugi przypłacili zdrowiem i życiem to, że byli przeciwko ustrojowi i systemowi hitlerowskiemu, ale nie można było tego obejrzeć. Natomiast w szkole filmowej właśnie była ta oaza wolności, gdzie te filmy były pokazywane i do tego jeszcze imprezy. Imprezy z jazzem. Właśnie jak gdzie grali jeszcze melomani, no to melomani grali głównie w szkole filmowej. Dlaczego w szkole filmowej? Bo trzech członków zespołu melomani byli studentami tejże szkoły. Witold Sobociński, Wydziału Operatorskiego, Jerzy Matuszkiewicz, również Wydziału Operatorskiego, no i Andrzej Wojciechowski, Wydziału Organizacji Produkcji Filmowej. A do tego właśnie Krzysztof Komeda-Trzciński bardzo często pomagał studentom szkoły filmowej w latach 50. właśnie z muzyką do filmów. I na jednej z takich imprez, o których tu widzieliśmy, właśnie Roman Polański poznał się z Krzysztofem Komedą-Trzcińskim i tak zaczęła się ich współpraca. A zaczęła się współpraca od tego, że Witold Leszczyński, późniejszy twórca m.in. Konopielki i Żywotu Mateusza, był inżynierem dźwięku i postanowił, że nagrają jeden konkretny kawałek. A ten jeden konkretny kawałek to był ulubiony utwór mistrza Matuszkiewicza, Karawana, którą melomani czasami grali do, że tak powiem, zdarcia instrumentów. I Witold Leszczyński to nagrywał. Roman Polański wtedy obserwował, jak Krzysztof Komeda-Trzciński, który no nie był wirtuozem pianina, ale grał dobrze, ale robił świetne improwizacje. I od tego się zaczęła ich współpraca. Właśnie podczas jednych z takich imprez szkolnych. Jeszcze był taki reżyser, dzisiaj zapomniany, który został wygnany z Polski w 1968 roku, Edward Etler, który wszystkie swoje filmy zrobił z muzyką Komedy. Do dzisiaj to są takie perełki mało znane, a filmy są naprawdę ciekawe. To są filmy dokumentalne, ale bardzo ciekawe. Natomiast drugim takim polskim reżyserem znanym, który mocno współpracował od czasów melomanów, który też poznał oczywiście Krzysztofa Komedę-Trzcińskiego przez zespół Melomani, to jest Jerzy Skolimowski. Pierwsze filmy Jerzego Skolimowskiego były z muzyką jazzową. Takie filmy jak Start, Ręce do góry, Bariera. Tam Komeda również jeszcze z Józefem Skrzekiem tworzyli muzykę do filmów Skolimowskiego. Także Krzysztof Komeda-Trzciński, zespół melomanów, zaczął iść bardziej też w kierunku muzyki jazzowej i muzyki filmowej. No, tu powiedziałem już o Sobocińskim. Andrzej Wojciechowski został producentem telewizyjnym w oddziale łódzkim i pracował do czasu awantury, czy też powiedzmy takiego takiej historii, która w aktach IPN-u jest dosyć bogato opisana, to była sprawa Melopomena. To jest cała historia, że tak powiem, intrygi, którą służby bezpieczeństwa uknęły po to, żeby zdyskredytować właśnie parę osób związanych z muzyką jazzową i muzyką filmową. Między innymi Jerzy Duduś-Matuszkiewicz był przez długi czas inwigilowany. Jemu też starano się podrzucić w myśl tej zasady służb bezpieczeństwa worek, korek i osporek. Ciągle mu podrzucano kobiety. Ale Jerzy Duduś-Matuszkiewicz do końca swojego życia kochał tylko jedną kobietę, swoją żonę, z którą przeżył 50 bodajże 7 lat albo i więcej i nigdy się nie skusił. Ale między innymi to takie były zagrania. A Andrzej Wojciechowski właśnie został producentem telewizyjnym, został z telewizji po 6 latach usunięty za rzekome godzinę czy 2 godziny wcześniej zabrał sprzęt bez pozwolenia z magazynu po to, żeby na estradzie łódzkiej przygotować koncert jakiegoś tam zespołu, który nie był ustalony. Cała historia straszna po to, żeby właśnie ludzi pognębić. Antoni Studziński, żyjący do dzisiaj. Dzisiaj Antoni Studziński ma 91 lat. Ostatni meloman, ostatni perkusista zespołu melomanów. To był prekursor polskiego plakatu, no jest prekursorem polskiego plakatu użytkowego. Jeżeli Państwo na przykład się śmieją z tych kalendarzy z lat 60., 70. czasami pokazywanych z kobietami skąpo ubranymi, no to zawdzięczamy to perkusiście zespołu Melomani, Antoniemu Studzińskiemu, zwanemu Młodym.
Znaleźliśmy winnego.
Tak. Witold Kujawski poszedł, czyli kontrabasista zespołu Melomani, poszedł bardziej w kierunku, można powiedzieć, muzyki tanecznej i z zespołem Wicharego, a później z zespołem Walaska objechał chyba całą Europę, grając na różnych imprezach jako zespół big band kontraktowy, bardzo często też na statkach turystycznych, te, które po Morzu Śródziemnym miały specjalne rejsy dla bogatych Europejczyków. Także każdy z tych członków zespołu gdzieś tam poszedł dalej do przodu. No i co tu dużo mówić, mieli niemały wpływ na polską kulturę.
Matuszkiewicz, wojna domowa, stawka większa niż życie, jak rozpętają drugą wojnę światową.
127 filmów.
To wszystko jego muzyka.
Która jest
Alternatywy 4. Janosik, 40-latek.
Zgadza się. No, tak samo przecież świetna muzyka z filmu Pociąg. Oczywiście kompozycja jest Artishoła, Moonlight, tylko Andrzej Trzaskowski przygotował specjalną aranżację. To też dowodzi o tym, jaki był słuch fantastyczny Jerzego Kawalerowicza. No przecież film Pociąg Polski polecam. To jest film z 1961 roku. Absolutne dzieło polskiej szkoły filmowej. Naprawdę, to jest film genialny. Trochę zapomniany, gdzie Andrzej Trzaskowski wraz z Wojtkiem Karolakiem, o czym właśnie opowiadają w filmie gdzie Wojtek Karolak opowiada, już świętej pamięci, opowiada w filmie o tym, jak w ogóle doszło do tego, że powstał ten film z tą słynną wokalizą Wandy Warskiej. Bo to taki zespół Old Stars, jak ja to mówię, zebrał się na Łąkowej w Łodzi, w studiu filmowym. W tym All Stars był Andrzej Dąbrowski. Tu też trzeba powiedzieć, że Andrzej Dąbrowski, którego wszyscy kojarzymy z tych przebojów, na przykład Zielono Mi albo Do Zakochania Ten Krok, był nazywany Morelkiem, ponieważ był porównywany do Johna Morella z takiego zespołu Dave'a Brooka. Dave Brook Band to był świetny zespół, między innymi znany z takiego przeboju był Dave Five. I mówiło się, że Andrzej Dąbrowski jest najlepszym perkusistą w Europie lub też najlepszym perkusistą za żelazną kurtyną. Także to był perkusista jazzowy, fotograf, perkusista jazzowy. Do tego Andrzej Dąbrowski był wicemistrzem Polski w rajdach samochodowych. Przegrał tylko z Zasadą. I to też jest dosyć...
Piękny głos, świetny wokal.
Tak, świetny głos. Znamy go najbardziej z utworów tych wokalnych. W każdym razie Andrzej Dąbrowski, Krylewicz, Wanda Warska, Andrzej Trzaskowski, Wojciech Karolak. Tam jeszcze był przez moment Jan Ptaszyn-Wróblewski. Nagrali całą ścieżkę dźwiękową do filmu właśnie Pociąg. To jest fantastyczny film. No a Komeda, no to przede wszystkim...
Komeda z Polańskim głównie, tak?
Polański, Skolimowski.
Dziecko Rozmery.
Tak, to jest jego ballada. Tutaj też warto przypomnieć taką balladę Krzysztofa Komedy Trzcińskiego do filmu Jerzego Hoffmana Prawo i pięść. Słowa napisała Agnieszka Osiecka, muzyka Krzysztof Komeda Trzciński, a wykonanie, no do dzisiaj wiekopomne, Edmunda Fettinga, gdzie niskim głosem śpiewa tą fantastyczną balladę Nim wstanie dzień. To w zasadzie z tego filmu większość, jak kiedyś robiliśmy taki quiz u nas w szkole filmowej, pytaliśmy się studentów, co zapamiętaliście z tego filmu, które kadry, które rzeczy, to wszyscy mówili, najbardziej zapamiętaliśmy muzykę.
A muzyka, tak. Mieliśmy trzeci film jeszcze zobaczyć.
Tak, ja poproszę o pokazanie ostatniego filmu z muzyką jazzową. To jest takie przeciwstawne temu, co było wcześniej pokazywane, jeśli chodzi o tą akademicką Czerwoną Łódź. Ten pan w koszulce, w paski, to był Henryk Kluba, późniejszy rektor naszej szkoły filmowej w Łodzi. Tak. Świetny pedagog, który właśnie wystąpił w zasadzie to był przedostatni film Romana Polańskiego nagrany, zrobiony w Polsce. Ostatnim był właśnie Nóż w wodzie z muzyką Krzysztofa Komedyczyńskiego. Gomułka w zasadzie bezpośrednio się odniósł do, po premierze już Nowa Rzeza w wodzie, bezpośrednio się odniósł już na którymś z swoich referatów, odniósł się właśnie do muzyki jazzowej, jako muzyki takiej wbrew socjalistycznemu duchowi. I odniósł się też do filmu, że jest to film o niskiej wartości i taki bardzo nihilistyczny. I to był ten moment, gdzie w Polsce w 1961 był powrót do tego, żeby jednak ten jazz reglamentować.
Czas się nie dał, na szczęście.
Nie dał się.
Panie Igorze, chciałabym jeszcze, już tak kończąc pomalutku, zapytać, co z tym Ustroniem Morskim? Bo tam się cały czas coś jeszcze dzieje, a Ustronie Morskie to jest Pomorze Zachodnie. Co się tam dzieje w tym Ustroniu Morskim do dzisiaj? Co organizujecie? Bo to jest ważne.
No w ogóle Ustronie Morskie jest dosyć ważnym miejscem na mapie Polski jazzowej. Bo tak jak wspomniałem, tam w Ustroniu Morskim w 1952 roku od 29 czerwca do 1 albo 2 września mieli melomani swój profesjonalny kontrakt. Tam zaczynali grać. Można powiedzieć, że w Ustroniu Morskim w zasadzie zawiązał się tak naprawdę na dobre zespół melomanii. Tam zaczęli grać z Krzysztofem Komedą Trzcińskim, który wtedy jeszcze Komedą nie był. Ale też, co jest dosyć istotne, proszę sobie wyobrazić, że obok takiej słynnej restauracji Ustronianka, słynnej dla nich, dla nas poniekąd też, był dom pracy twórczej ZAIKS-u i tam pani Barbara Hezbukowska, polska pianistka, bardzo dobra pianistka, laureatka konkursu chopinowskiego, przygotowywała się do swojego wielkiego koncertu w Filharmonii Łódzkiej z, nie pamiętam już teraz, którym dziełem Rachmaninowa. Ale w każdym bądź razie Krzysztof Trzciński przesiadywał tam w ZAIKS-ie i słuchał, jak ona ćwiczy. Podobno niektóre te elementy ballady z Dziecko Rozmary to jest zaczerpnięte z tego, jak Hezbukowska interpretowała Rachmaninowa. Czy tak jest naprawdę, czy to jest tylko legenda, trudno powiedzieć. Ale w każdym bądź razie jest to przykład, że Ustronie Morskie było, no chcemy, żeby był znowuż takim miejscem niezwykłym i magicznym, ponieważ tam w Ustroniu Morskim pojawiał się właśnie i Andrzej Munk wspomniany wcześniej, i Jerzy Gruza, Jerzy Mierzejewski. To jest taki słynny, był słynny malarz polski, a jednocześnie dziekan Wydziału Reżyserii. Przyjeżdżał Eliades, Karżyński, o którym wspominałem. Wielu różnych aktorów, którzy się gdzieś wokół melomanów kręcili, a później z racji jakby ducha tego miejsca i tej legendy, że tam melomani grali, jeszcze w latach 50. przyjeżdżali. My, podążając troszeczkę tym śladem, zaczęliśmy w zeszłym roku wspólnie z Krzyśkiem Ścierańskim, Markiem Radulim, ale też Michałem Kobojkiem i Feliksem Falkiem, reżyserem między innymi filmu Był Jazz. Także te nazwiska nie są przypadkowe. No a Krzysztof Ścierański to laboratorium String Connection, ale też Krzysimir Dębski właśnie trochę nam patronuje i na tyle, na ile może to nas wspiera. Zaczęliśmy organizować warsztaty filmowo-muzyczne. W tym roku one się też odbędą. W tym roku one są poświęcone Andrzejowi Trzaskowskiemu. W zeszłym roku były poświęcone Jerzemu Matuszkiewiczowi. Na te warsztaty przyjeżdża młodzież z całej Polski, gdzie nie tylko ma możliwość warsztatów z wielkimi muzykami polskimi, jazzowymi, ale też obejrzenia różnych filmów, ciekawych filmów. W tym roku pokażemy Był Jazz w odrestaurowanej wersji. Również pokażemy taki film Janusza Majewskiego, Opus Jazz. To jest film dokumentalny z kolei, opowiadający o tym jazzie lat 60. Pojawi się też taki film, obraz Whiplash, też o muzyce jazzowej i taka będzie niespodzianka albo też żart, będzie film Poszukiwany, Poszukiwana i będzie Kasia Bareja, czyli córka Stanisława Barei, autora, reżysera filmu, do którego muzykę napisał Jerzy Duduś-Matuszkiewicz.
Wybieramy się.
Zapraszamy.
Panie Igorze, a ja, pan zapraszał na pokazy filmowe w Ustroniu, a ja zapraszam państwa w niedzielę. Mamy pokaz filmu Na zawsze Melomani i ci muzycy, o których opowiadał dzisiaj pan Igor, będą bohaterami tego filmu. Oczywiście nieodłączny koncert muzyki jazzowej w kinie Zamek o godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Bardzo jestem ciekawa tego filmu.
Zapraszam.
Dla młodzieży również jest pokaz, już mamy bilety, miejsca zarezerwowane. Dziękuję państwu serdecznie za to, że państwo przybyliście, chcieliście wysłuchać o początkach polskiego jazzu, bo warto. Warto słuchać, warto mieć wiedzę, historyczną wiedzę na temat jazzu, bo jak okazuje się, niełatwo było muzykom. Serdecznie państwu dziękuję. Zapraszam na kolejne spotkanie już za tydzień. Będzie mowa o generale Andersie, a przygotuję tę debatę Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie Igorze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.